Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 13, ścieżka 1. W pokoju konferencyjnym trwała już narada, gdy wszedł Stauffenberg. Oddał teczkę jednemu z adiutantów Keitla, prosząc, aby wskazał mu miejsce w pobliżu Hitlera. Mam słaby słuch i muszę być w pobliżu Führera, żeby słyszeć jego pytania, wyjaśnił. Hitler siedział na stołku przy dużym stole, na którym rozłożono mapę. Z jego prawej strony stał generał Adolf Heusinger, relacjonujący sytuację na froncie wschodnim. Dalej na prawo zajął miejsce adiutant generała, który rozkładał mapy. Stauffenberg stanął między Heusingerem a jego adiutantem. Postawił teczkę na podłodze po lewej stronie masywnej betonowej podpory stołu. Fala wybuchu powinna stąd dotrzeć wprost do Hitlera i rozerwać go. Po minucie Stauffenberg odwrócił się i mówiąc adiutantowi Keitla, że musi zadzwonić, wyszedł z budynku. Tam czekali na niego porucznik Heften oraz wtajemniczony w spisek szef wojsk łączności generał Erich Felgibel. Odeszli na odległość 250 metrów, gdy potężny wybuch wstrząsnął powietrzem. Zobaczyli, jak płomienie wypełniły otwarte okna, a potworna fala uniosła dach do góry i rozrzuciła dachówki w promieniu setek metrów. Była godzina 12:50. Stauffenberg z Heftenem skoczyli do samochodu i ruszyli w stronę wartowni. Tam panowało tak wielkie zamieszanie, że bez problemu wyjechali z pierwszej strefy. Minęli drugi punkt kontrolny, ale dowódca trzeciego posterunku otrzymał już rozkaz, że nikogo nie wolno wypuszczać. Na szczęście Stauffenbergowi udało się przekonać jednego z oficerów, że wykonuje rozkaz Hitlera i musi natychmiast lecieć do Berlina. Wypuszczono go. Na lotnisku wsiadł na pokład bombowca Heinkla 111, przystosowanego do przewozu pasażerów. Był przekonany, że Hitler nie żyje. Nikt z 24 osób w tym baraku nie mógł przeżyć tak potężnej eksplozji. To było absolutnie niemożliwe. Czuł tę straszną siłę podmuchu z odległości ćwierć kilometra. Cóż więc musiało dziać się tam w środku? Stało się inaczej. Adiutant generała Heusingera miał rozłożyć następną mapę, gdy jego noga zaczepiła oteczkę pozostawioną przez Stauffenberga. Przestawił ją na drugą stronę masywnej podpory stołu. O 12:50 Hitler pochylił się nad mapą. Oparł się na łokciach i zaczął studiować sytuację, gdy nagle blat stołu uniósł się i rozleciał na kawałki, a w twarz Führera strzelił płomień. Podmuch rozerwał mu bębenek w uchu i rzucił na podłogę. To było nieprawdopodobne, ale Hitler żył. Bez wątpienia dlatego, że eksplodował tylko jeden ładunek, a betonowa podpora stołu skierowała falę wybuchu w górę, osłaniając Hitlera. Lekka konstrukcja budynku nie skumulowała niszczącej siły we wnętrzu, lecz uwolniła ją przez okna i dach na zewnątrz. Generał Felgibel szedł do swojej kwatery, gdy ujrzał, jak z baraku wychodzi Hitler z osmaloną twarzą i w podartym, nadpalonym mundurze. Generał pobiegł do telefonu, by zadzwonić do Berlina, do jednego ze spiskowców, generała Fritza Tillego. Stało się coś strasznego, powiedział. Führer żyje. Odłożył słuchawkę. Więcej nie mógł powiedzieć, wiedząc, że rozmowa jest na podsłuchu. Wydał rozkaz przerwania łączności z Berlinem. Tylko tyle mógł zrobić, aby ułatwić zamachowcom dalsze kroki. Heinrich Himmler, który w tym czasie przebywał w swoim domu na terenie Wilczego Szańca, dowiedział się o zamachu od kierowcy Sturmbannführera Lukasza, który wpadł do jego pokoju krzycząc „Zamach na Führera! Zamach na Führera!”. Udali się natychmiast w kierunku wybuchu. Himmler był przekonany, że bomba, która o mało nie zabiła Hitlera, została wmurowana w podłogę budynku przez jednego z pracowników organizacji TOTA, którzy wznosili tutaj wszystkie zabudowania. Stauffenberg znalazł się w kręgu podejrzeń tylko dlatego, że jeden z żołnierzy zwrócił uwagę, iż w pośpiechu opuszczał Wilczy Szaniec i zameldował o tym Himmlerowi. W Berlinie Kaltenbrunner był tak bardzo sceptyczny co do winy Stauffenberga, że wysłał na Bendlerstrasse do siedziby dowództwa, gdzie zebrali się spiskowcy, tylko jednego funkcjonariusza, Oberführera Pissfradera, który został szybko obezwładniony i zamknięty w pokoju. Stauffenberg wylądował na berlińskim lotnisku Rangsdorf o 15. Spiskowcy, powiadomieni już przez Felgibela, że Hitler żyje, zażądali wyjaśnień. Führer nie żyje, zapewniał Stauffenberg. Wybuch był tak silny, jakby w barak trafił pocisk kalibru 150 mm. Stamtąd nikt nie mógł wyjść żywy. To brzmiało przekonująco. Uwierzyli mu i uznali, że czas przystąpić do przejmowania władzy w Niemczech i okupowanych państwach. W Wiedniu o 18.20 pułkownik Heinrich Kodre, szef sztabu tamtejszego okręgu wojskowego, odebrał rozkaz aresztowania wszystkich wyższych funkcjonariuszy partii nazistowskiej i gestapo, gdyż klika pozbawiona skrupułów działaczy partyjnych usiłuje wykorzystać sytuację, to jest zamach na Hitlera, aby zadać cios w plecy wojskom frontowym i przechwycić władzę dla własnych egoistycznych celów. Następna depesza wyliczała, kogo należy wsadzić do cel. Gauleiterów, namiestnika Rzeszy, ministrów, szefa policji, gestapo i oficerów SS. Pułkownik Kodre wezwał ich wszystkich do swojego gabinetu i tam o godzinie 20 z pełną wojskową galanterią aresztował. Kwiat wiedeńskiego SS bez słowa protestu znalazł się za kratkami. W Paryżu sytuacja rozwijała się bardzo podobnie. Na rozkaz generała Karla Heinricha von Stülpnagla, wojskowego gubernatora Francji, wojsko aresztowało 12 tysięcy SS-manów i przejęło pełną kontrolę nad sytuacją w stolicy. Generał Bremer, zastępca dowódcy stołecznego garnizonu, osobiście aresztował najwyższych dowódców SS, Karla Albrechta Oberga, Heere SS und Polizeiführera i Standartenführera Helmuta Knochena, szefa Sicherheitspolizei, którzy z butelką dobrego koniaku zostali zamknięci w apartamencie hotelu Continental. Mniej względów okazano 1200 funkcjonariuszom Sicherheitspolizei, których wtrącono do więzienia Fren i do lochów starego fortu de l'Est. Od tego momentu Stülpnagel potrzebował pomocy wysokiego dowódcy, aby skorzystać ze wsparcia armii z północy Francji. Jednak Erwin Rommel, jedyny człowiek, który mógł okazać pomoc zbrojną spiskowcom, leżał nieprzytomny w szpitalu. Decyzja pozostawała w rękach feldmarszałka Klugego, ale ten, choć doskonale orientował się w planach spiskowców, nie mając absolutnej pewności co do powodzenia akcji, nie miał zamiaru nadstawiać głowy. Dowódcy Waffen-SS, tacy jak Sepp Dietrich, Hauser, Bittrich, którzy zgodzili się na współdziałanie z Rommelem, stawiając jednak warunek bezpieczeństwa Hitlera, uznali, że zamach zwalnia ich od dotrzymania umowy. Sprawy zaczęły przybierać coraz gorszy obrót. Generał Erich Fromm, dowódca armii rezerwowej, który chętnie przyłączyłby się do spiskowców, gdyby tylko miał pewność, że to oni zwyciężą, odebrał wiadomość z Wilczego Szańca od feldmarszałka Keitla, że zamach się nie udał. Postanowił wykazać się jako wierny żołnierz Hitlera. Podjął nawet próbę aresztowania Stauffenberga, ale spiskowcy byli szybsi i to jego wsadzili do aresztu. Jeszcze nie dawali wiary, że Hitler przeżył. O godzinie 21 Hitler wygłosił radiowe przemówienie. To był ostatni cios, jaki mógł zadać puczowi, który zakończył się równie szybko, jak rozpoczął. W Berlinie generał Fromm, który odzyskał wolność i miał już pełną jasność sytuacji, wydał rozkaz aresztowania najbardziej aktywnych spiskowców – Stauffenberga, Heftena, pułkownika Albrechta Merza von Kuernheima i generała Olbrichta. Musiał się ich pozbyć, gdyż byli świadkami dwuznacznej roli, jaką odegrał w przebiegu zamachu stanu. Dlatego wydał rozkaz natychmiastowego ich zlikwidowania. Rannego Stauffenberga i trzech innych oficerów wyprowadzono na dziedziniec gmachu sztabu generalnego, przy Bendlerstrasse i w świetle reflektorów ciężarówek rozstrzelano. Zgładzeniu pozostałych spiskowców zapobiegło przybycie do Berlina Ernsta Kaltenbrunnera, któremu zależało na zachowaniu spiskowców przy życiu, aby torturami wyciągnąć od nich informacje o rebelii. Natychmiast też aresztowano generała Fromma, podejrzanego o dwuznaczne zachowanie w czasie dramatycznych wydarzeń, któremu gorliwość przy chwytaniu i likwidowaniu spiskowców na niewiele się zdała. Oskarżony o tchórzostwo, został skazany na śmierć i rozstrzelany 12 marca 1945 roku. W Wiedniu nieco skonfundowany pułkownik Kodry wypuścił swoich więźniów, którzy po opróżnieniu kilku butelek koniaku, jakie mieli w celi, przyjęli przeprosiny i poszli spać. W Paryżu, w hotelu Rafael, spiskowcy zebrani wokół radioodbiornika wysłuchali przemówienia Hitlera skrajnie przerażeni. Feldmarszałek Kluge usiłował się ratować, wydając rozkaz aresztowania najbardziej aktywnych uczestników spisku i zwolnienia z aresztu SS-manów. Oberg i Knochen, wyprowadzeni z pokoju hotelowego, który był ich aresztem, gotowi byli skoczyć do gardła generałowi Stülpnaglowi. Panowie, to, co się stało w Berlinie, to jedna sprawa, powiedział nagle ambasador Otto Abetz. Tu najważniejsze jest, że w Normandii trwa walka i Niemcy muszą zademonstrować jedność. I wtedy stało się coś dziwnego. Przywódcy SS i Wehrmachtu uzgodnili, że będą działać przeciwko psom gończym z RSH. Następnego dnia Standartenführer Helmut Knochen, szef paryskiego SD, tłumaczył aresztowanie przez spiskowców jego ludzi jako ćwiczenie uzgodnione wcześniej między nim a generałem Stülpnaglem, co jednak tego ostatniego nie uratowało. Pucz się zakończył, a ocalenie Hitlera i jego wyjście z zamachu z niewielkimi tylko obrażeniami wstrząsnęło Himmlerem, zawsze skłonnym do mistycyzmu. Jeżeli kiedykolwiek zwątpił w swojego Führera, to widząc zniszczony budynek, porwane ubranie Hitlera, jego osmalone płomieniami włosy, umocnił się w wierze i w bezgranicznym oddaniu, powiedział wówczas do zaufanego Kerstena. Teraz nadchodzi moja godzina. Otoczę ten reakcyjny gang i już wydałem rozkazy, aby aresztowano zdrajców. Kersten słuchał tego bez przekonania, a zażyłość z Reichsführerem SS pozwoliła mu wyrazić wątpliwość, czy dobrze się stało dla Niemiec, że Hitler wyszedł bez szwanku. — Co pan mówi, Kersten? — wybuchnął Himmler. — Czy to pana prawdziwa opinia? Nie powinien pan nawet tak myśleć, a co dopiero mówić? Chroniąc Führera, opatrzność dała nam znak. Führer żyje. Opatrzność zachowała go dla nas tak, abyśmy mogli doprowadzić wojnę do triumfalnego końca pod jego przewodem. W uniesieniu udał się do kwatery Hitlera, aby uzgodnić z nim dalsze postępowanie wobec zamachowców. Rozstrzelać wszystkich, którzy będą stawiali opór, bez względu na to, kim są. Hitler, wciąż w szoku, krzyczał tym głośniej, że ogłuszony wybuchem nie słyszał własnych słów. Waży się los narodu, bądź bezlitosny. Himmler zerwał się na równe nogi. Mein Führer, może pan na mnie polegać. 21 lipca o godzinie 16.30 wylądował w Berlinie, aby uruchomić krwawą machinę, która miała zmiażdżyć opozycję. Już do ostatnich dni wojny nikt nie odważył się snuć planów usunięcia Hitlera od władzy. Paradoks historii sprawił, że Himmler z pełnym upoważnieniem Hitlera chciał doprowadzić do tego, o co zabiegał Rommel i spiskowcy, do zakończenia walk na zachodzie i skupienia wszystkich sił na froncie wschodnim. 10 dni później, na froncie normandzkim, Amerykanie przeszli do ofensywy. 6 dywizji armii generała George'a Pattona wyłamało się w rejonie Avranches. W ocenie niemieckich sztabowców we Francji nie było sił, które by mogły na równinnym terenie zatrzymać amerykańskie czołgi. Jedynym wyjściem było jak najszybsze wycofanie wojsk niemieckich, zanim zostaną stracone. Armia Czerwona doszła do Warszawy, gdzie wybuchło powstanie, które zagroziło odcięciem linii komunikacyjnych łączących niemiecką 9. Armię walczącą jeszcze na prawym brzegu Wisły. Bez względu na to, co twierdził Stalin o wyczerpaniu swoich wojsk, długiej drodze, jaką przeszły, o konieczności pociągnięcia zaopatrzenia i budowy zaplecza do następnego skoku, Armia Czerwona stanęła, czekając, aż powstańcy się wykrwawią. Dla Stalina była to okazja pozbycia się najgroźniejszego polskiego wroga Armii Krajowej, jedynej siły, która po wojnie mogła skutecznie przeciwstawić się wprowadzeniu do Polski nowego ustroju ze wschodu. Na południu Europy Wschodniej Rosjanie zajęli Rumunię, kraj o wielkim znaczeniu strategicznym dla Niemiec, gdyż stamtąd płynęła ropa. Odcięcie tych dostaw właściwie przesądzało już o dalszym losie wojny. Co prawda Niemcy zwiększali produkcję benzyny syntetycznej, lecz nie mogli zastąpić nią dostaw ropy. Pozostały jeszcze złoża na Węgrzech, ale tam sytuacja gmatwała się coraz bardziej. Wywiad donosił, że regent, admirał Miklós Horthy, nie ma już ochoty towarzyszyć niemieckiemu sojusznikowi i rozgląda się za odpowiednią okazją, aby podpisać z Rosjanami zawieszenie broni. Na terenie tego kraju stacjonował 1 000 000 żołnierzy niemieckich i rejterada sojusznika oznaczałaby utratę tych wojsk, nie mówiąc już o osłabieniu, jakim byłoby odejście wojsk węgierskich. Sytuacja gospodarcza Niemiec była nadzwyczaj trudna. Naloty bombowców brytyjskich i amerykańskich, których apogeum wypadło przed rozpoczęciem inwazji w Normandii, pustoszyły największe miasta, obracały w gruzy zakłady przemysłowe i chemiczne, elektrownie i stocznie. Produkcja zbrojeniowa, która osiągnęła w sierpniu najwyższy poziom, zaczęła gwałtownie spadać ze względu na zniszczenia, brak surowców i siły roboczej. Sytuacja we Włoszech wyglądała również źle. Wojska alianckie powoli pięły się w górę włoskiego buta. Przełamały niemieckie linie obronne i w czerwcu 1944 roku zajęły Rzym. Mussolini co prawda trwał wiernie przy Hitlerze, ale niewiele też mógł zdziałać ze społeczeństwem, dla którego wojna już się skończyła. Utworzył na północy Włoch dziwne państewko, które nazwał Republiką Salo. Było to miasto w północnych Włoszech, od września 1943 roku siedziba rządu faszystowskiej republiki utworzonej przez Mussoliniego pod nazwą Repubblica Sociale Italiana. Republika upadła po schwytaniu Mussoliniego przez partyzantów w kwietniu 1945 roku. Cóż pozostało Hitlerowi? Czy rzeczywiście postradał zmysły i jedyne, co mógł zrobić, to tylko rzucać coraz to nowe dywizje na rzeź? Tracić tysiące młodych ludzi w bezsensownej walce, która już niczego nie mogła zmienić? Patrzeć, jak płoną niemieckie miasta, w których ginęli bezbronni ludzie, zabytki niemieckiej kultury? Nie, tylko w swoim mniemaniu ciągle miał szansę. Wydawało mu się czymś niezrozumiałym zawarcie sojuszu przez demokratyczne mocarstwa z jednej strony i totalitarne państwo Stalina z drugiej. Uważał to za dziwny wybryk polityki i historii, który musi nagle odejść w przeszłość, ustępując miejsca naturalnemu biegowi rzeczy, jaki uniemożliwia rozpalanie ognia za pomocą wody. W istocie przeciwieństwa, które dzieliły aliantów, były równie skrajne. Churchill i Roosevelt musieli zdawać sobie sprawę, że w Europie nie mogą obok siebie istnieć demokracja i stalinizm. Wiedzieli przecież, że Stalin przygotowywał swoje wojska do podboju Europy, co miało przypuszczalnie nastąpić na początku lat 40. Hitler prognozował, że gdy ta wojna się skończy, Armia Czerwona, wzmocniona dostawami zachodniej technologii, zaprawiona w bojach, znakomicie zaopatrzona przez gigantyczny przemysł, który mógł produkować tylko dla wojska, dając cywilom tylko tyle, żeby mogli przeżyć, będzie dysponować potęgą, której British Army i US Army przeciwstawić się nie zdołają. Jedynym więc wyjściem dla mocarstw demokratycznych będzie pozostawienie Niemiec jako bariery chroniącej zachód Europy przed rosyjskimi hordami lub połączenie sił z Niemcami, aby powstrzymać te hordy i odrzucić je za Bóg. Tak biegła myśl Hitlera. Jednak z powodów, których nie mógł pojąć, zachodni alianci, a przede wszystkim Roosevelt, zachowywali się nadzwyczaj biernie wobec radzieckiego zagrożenia, jakby w ogóle nie brali pod uwagę tego, co stanie się z Europą po zakończeniu wojny. Skoro więc prezydent nie chciał przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu i stanąć po stronie Niemiec, należało go do tego zmusić. Polityka, jaką prowadził Hitler od grudnia 1941 roku, w drugiej połowie 1944 roku, musiała nabrać tempa. Już nie było czasu na sondowanie wrogów, wysyłanie sygnałów przez opozycję i robienie dobrej miny. Należało kontynuować zaciętą obronę na wschodzie, aby jak najmniej ustąpić wojskom radzieckim, i na zachodzie, aby alianci zachodni wiedzieli, że czeka ich jeszcze wiele ciężkich bitew i wiele ofiar, zanim dojdą do Berlina. Oczywiście i Niemcy musieli ponosić ofiary zarówno na froncie, jak i w kraju, w bombardowanych miastach, ale Hitler uznawał, że nie ma innego wyjścia. Cóż innego mogli robić Niemcy? Poddać się, aby do ich miast wkroczyły hordy Rosjan, rabujących, palących, niszczących wszystko, co na drodze. Poddać się, aby na wiele dziesięcioleci Niemcy dostały się do niewoli, której następstw naród niemiecki nigdy by się nie pozbył. Walka do końca to była jedyna polityka, jaką Hitler mógł prowadzić. Skoro więc aliantom trzeba w pełni uświadomić, że czeka ich jeszcze wiele ofiar, należy im zadać jedno dotkliwe uderzenie, aby poczuli tę wojnę i zdecydowali się ją zakończyć. Hitler wiedział, że ma jeszcze inne argumenty. Czekał na dzień, w którym niemieckie bomby spadną na amerykańskie miasta, tak jak bomby samolotów amerykańskiej 8. Armii Lotniczej wypalały miasta niemieckie. Do tego czasu zakładnikiem miał być Londyn. Tajna broń. Volkswagen, pokryty szaro-brunatnymi plamami, które znakomicie upodabniały go do zielonych kęp krzaków, przez jakie często przejeżdżali, omijając zbombardowane odcinki dróg, wjechał do niewielkiego miasteczka Watten na francuskim wybrzeżu Pas-de-Calais. Okiennice domów były pozamykane, co nie powinno dziwić w lipcowe popołudnie, gdyż słońce prażyło dość mocno. Ale major Trotz patrzył na to z wyraźnym niezadowoleniem. Przypomina mi to Paryż w czerwcu 1940 roku. Odwrócił się do siedzącego z tyłu inżyniera Hansa Berga, szefa grupy robót organizacji TOTA. Gdy szliśmy ulicami, zamykano wszystkie okiennice. Alianci są już niedaleko. Berg nie miał ochoty na podjęcie tematu. Oni o tym wiedzą, mówił o mieszkańcach Watten, bo słuchają BBC. Niedługo już nie trzeba będzie słuchać radia, wystarczy, że wyjdą na ulicę. Często tutaj zdarzają się naloty? Trotz postanowił zmienić temat. Wie pan, jesteśmy ważnym celem i nie spoczną, dopóki nie zrównają wszystkiego z ziemią. Ja już raz przeżyłem tu piekło, gdy poważnie uszkodzili główny budynek. Wkrótce przylecą ponownie. No wiem, co to znaczy. Byłem w Peenemünde. Major mówił o nalocie brytyjskich samolotów dokonanym w sierpniu 1943 roku na ośrodek rakietowy w Peenemünde. Był jednym z najlepszych specjalistów od silników elektrycznych wielkiej mocy i dlatego wezwano go do tajnego obiektu pod Watten, gdzie zbyt częste awarie uniemożliwiały dokonanie rozruchu głównej stacji pomp. Przerwali rozmowę, gdy kierowca gwałtownie zahamował przed betonową barierą, jaka dość niespodziewanie wyłoniła się za zakrętem. Dwaj żołnierze wyszli spod obłożonego gałęziami daszka na poboczu drogi, aby skontrolować ich dokumenty, po czym odsunęli przegrodę z desek i drutu kolczastego, jaka zamykała przejazd wśród betonowych bloków. Wąska, wybrukowana granitową kostką droga biegła w dół i zakręcała w prawo łagodnym łukiem. Trost dostrzegł dobrze zamaskowane stanowisko poczwórnie sprzężonego działka przeciwlotniczego, wokół którego rozłożyli się rozebrani do połowy żołnierze. Opalali się, nie zwracając uwagi na ich samochód. W oddali wyłoniło się porośnięte lasem wzgórze. Czyżby to był cel naszej podróży? Tak, potwierdził Berg. Gdy spojrzy pan na tę budowlę, będzie pan dumny, że jest Niemcem. Byłem już w paru dużych bunkrach. W Lorient, w Breście. Trotz mówił o gigantycznych betonowych schronach dla okrętów podwodnych, wybudowanych na francuskim wybrzeżu atlantyckim. Tego nie da się porównać, zobaczy pan sam. Nie chodzi tylko o wymiary, ale o technologię, jaką zastosowaliśmy przy budowie i urządzenia, jakie tam pracują. Berg uniósł się na tylnej kanapie, aby lepiej widzieć drogę. 200 metrów dalej skręt w lewo, w las, powiedział do kierowcy, który widocznie pierwszy raz jechał tą drogą. Znowu musieli zatrzymać się przy posterunku, gdzie kontrola dokumentów była już bardziej dokładna. Trotz miał czas, aby przyjrzeć się otoczeniu, a jego uwagę zwróciły wielkie leje po bombach, które powaliły wiele drzew. Po kilkudziesięciu metrach przed jadącymi wyłoniła się pionowa ściana wielkiego schronu. Wyrastała na 20 parę metrów. Po środku wybrzuszała się, a po obydwu bokach wielkiego występu widać było wrota wysokie na kilkanaście metrów. To miała być montażownia i wyrzutnia rakiet V-2. V-2, czyli Vergeltungswaffe, zwei, broń odwetowa numer 2. Pierwsza użyta bojowo rakieta balistyczna skonstruowana przez zespół doktora Wernera von Brauna. Pierwszy udany start odbył się 13 czerwca 1942 roku, ale rakieta eksplodowała po przeleceniu 1300 metrów. Całkowicie udana próba odbyła się 3 października tego roku. O pracach nad skonstruowaniem nowej broni rząd brytyjski został poinformowany m.in. przez wywiad Armii Krajowej. Zbombardowanie Peenemünde przez samoloty brytyjskie w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 opóźniło pracę i zmusiło Niemców do przeniesienia doświadczeń w rejon wsi Blizna w Rzeszowskiem, gdzie pierwszą rakietę odpalono 5 listopada 1943 roku. Tam wywiad AK zdobył wiele części, zbadanych następnie przez profesora Janusza Groszkowskiego, a zebraną dokumentację i części rakiety zabrał w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku specjalny samolot przysłany przez Brytyjczyków. Masową produkcję rakiet V-2 Niemcy uruchomili we wrześniu 1943 roku. Po zniszczeniu przez alianckie samoloty schronów wyrzutni we Francji, Niemcy przystąpili do wystrzeliwania rakiet V-2 z ruchomych wyrzutni, których 45 miało być rozmieszczonych na wybrzeżu francuskim od Calais do Cherbourga. Wobec inwazji wojsk alianckich planu tego nie udało się zrealizować. Ostatecznie rakiety wystrzeliwano z Hagi, z Holandii. Pierwsza została odpalona 8 września 1944 roku. Do 27 marca 1945 w Holandii odpalono około 5,5 tysiąca rakiet, z których 2894 trafiły Londyn, około 1600 Antwerpię, Brukselę i prawdopodobnie jedna Paryż. Dane taktyczno-techniczne. Średnica rakiety 1,65 m, rozpiętość lotek 6,20 m, długość 14 m. Ciężar rakiety gotowej do startu prawie 13 tysięcy kilogramów. Waga ładunku wybuchowego 975 kg. Prędkość od 2900 do 5,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Zasięg 320, później 380 kilometrów. Tajna wojna Hitlera. Taśma 13, koniec ścieżki pierwszej.